A teraz porozmawiamy sobie z moim gościem o płycie, która przez lata była zapomniana, przez krótki czas po wydaniu była troszeczkę kontrowersyjna. Później, jak wspomniałem, słuch o niej zaginął, a teraz wraca w formie reedycji. No i pytanie, jak ta reedycja brzmi? O to zapytam mojego radiowego znajomego Michała Abramka. Cześć Michale.
Cześć Paweł, witam Państwa.
Powiedz, to jest na pewno niedoceniany album z bardzo małej tak naprawdę solowej dyskografii Richarda Wrighta, czyli klawiszowca, jednego z kompozytorów grupy Pink Floyd. To był rok 78, kiedy tę płytę nagrał i bodajże w maju 78 ta płyta wyszła. Dlaczego on zdecydował się wtedy na taki ruch? Czy już wtedy Roger Waters był takim dyktatorem w zespole, że nie było miejsca?
Musiało tak być, dlatego że ten okres po Wish You Were Here był czasem, kiedy zespół Pink Floyd bardzo wysoko postawił sobie poprzeczkę, no bo The Dark Side of the Moon już zdefiniował całkowicie kanon muzyki progresywnej.
To już wyżej się nie dało, prawda? Tak. Co dalej ze sobą zrobić artystycznie? To jest pytanie.
Wish You Were Here to już była taka kontynuacja, ale jednak delikatnie pod tą ciemną stroną księżyca zawsze była. Animals to już jest takie ostre uderzenie ze strony zdecydowanie Rogera Watersa. Tam już były zgrzyty w tym studiu. Już nawet słyszałem taką anegdotę, żeby nie mówić, czy to jest prawda, czy nie, ale podobno panowie się ostro pobili, kiedy chyba Waters usunął przez przypadek ciężko wgrywane solówki Davida Gilmura i pewnie Richard w tamtym momencie stwierdził, że robi się za gorąco, bo on sam zaczął być taki trochę spychany. Te cztery kominy na albumie Animals wydawały się być taką alegorią, że panowie się powoli zaczynają
odsuwać. Ale on też był takim człowiekiem, który chyba w momencie konfliktu raczej usuwał się na bok, tak? Nie brnął dalej w te konflikty.
No nie był on znany ani z bujek. Wiem, że rzadko kiedy dawał papierosy, żeby poczęstować komuś.
Aha, w ten sposób.
Może powiedzmy tak, przyjmował papierosy od kogoś, ale rzadko kiedy lubił częstować, prawda, kogokolwiek, bo był palaczem. Przecież Richard Wright, dla mnie Rysio. Dlatego, że no, cenię go jako instrumentalistę. Był zdecydowanie najcichszym z Floydów.
Zespołu, który i tak był bardzo enigmatycznym zespołem. Dzisiaj już trochę inaczej na to patrzymy, bo są czasy bardzo medialne, kiedy zespoły promują się na wszystkich możliwych portalach społecznościowych, a wtedy paradoksalnie Floydom zależało na czymś odwrotnym, żeby to muzyka była tym najważniejszym elementem.
Dokładnie tak. Patrząc na to, w jakich okolicznościach powstawała płyta Wet Dream, no to zdecydowanie jest to pokazanie siebie, odzwierciedlenie swoich uczuć, bo Richard był bardzo wrażliwym człowiekiem, chociaż wyglądał na takiego gruboskórnego. To jednak widać było po sposobie rozmowy z ludźmi w wywiadach, których i tak mało kiedy udzielał, bardziej w latach 90. zintensyfikował te czynności. Widać było po nim taką wrażliwość muzyczną. Geniusz biało-czarnej klawiatury, zdolność adaptacji swoich pomysłów na pięciolinię, także potem na taśmę analogową. Odpowiadając na pytanie, co działo się w studiu Super Beer we Francji, to muszę powiedzieć, że on wtedy poczuł taką wolność, bo na pewno chciał odpocząć od strasznej trasy koncertowej Animals, gdzie doszło do oplucia fana przez Rogera Watersa. I panowie zrobili sobie wtedy na początku 78 roku taki luzik. Powiedzieli sobie, dobrze, to teraz my się zajmiemy własnymi projektami. Nawet Nick Mason zabrał się za produkcję płyty punk rockowej.
Kto by pomyślał?
No właśnie, Roger Waters zaczął tam przymierzać się powoli do The Wall i The Pros, The Cons and Hitchhiking, ta płyta z 84 roku. Jego pierwsza. I David Gilmour, który zaraz po zakończeniu sesji do Wet Dream nagrał swoją pierwszą płytę, przy czym dopiero Richard Wright wydał swoją we wrześniu 78 roku, bodaj dopiero w swoje urodziny, 35, 15 września. To, co on tam proponuje, to jak rejs żaglówką. Jest to nawet przekazywane w okładce przygotowaną przez Hipnozis, czyli Storm Torgerson, bliski przyjaciół.
Słynny duet, tak. Tak. Który projektował okładki wielu słynnym zespołom.
Dokładnie tak. Jest nawet cała książka o tym przedstawiona.
Niedawno wyszła Ascendem. Bardzo Państwu polecamy.
Polecamy i przyłączam się do tego polecenia. Co można powiedzieć o grupie, o zespole, który współtworzył ten
no bo bardzo ciekawy skład muzyków sesyjnych, na przykład znakomity saksofonista.
Mel Collins, proszę Państwa, jego słyszymy między innymi w Alan Parsons Project, słynny singiel Don't Answer Me.
Don't Answer Me, tak.
Tak, to jest jeden ze sztandarowych wyczynów. Uważam go ex aequo wraz z Rafaelem Ravenscroftem za taką...
Jego wizytówkę muzyczną też.
Wizytówkę, no bo wiemy, gdzie nagrywał Rafael. Snowy White niedługo miał wyjść na scenę podczas trasy The Wall z grupą Pink Floyd, nagrywać z nimi koncerty. I
jako muzyk wynajęty, podobnie zresztą jak Richard Wright, który też został do takiej roli zdeprecjonowany przez Rogera Watersa, ale paradoksalnie, o tym Państwu opowiadałem w ostatnim datowniku, dzięki temu trochę zarobił na tej trasie, bo sami muzycy Pink Floyd, czyli Gilmour, Mason i Waters, nie zarobili, bo te koszty organizacji trasy The Wall były gigantyczne.
Tak, Richard Wright opowiadał w latach 2000 o tym, że zdecydowanie zgodził się na propozycję. Nawet David mu to wyperswadował, bo z Watersem trudno się było dogadać, zwłaszcza, że to są dwa różne charaktery. Roger Waters apodyktyczny i wrażliwy Richard Wright, i David był takim mediatorem między nimi. David zaproponował mu, posłuchaj, odpuść. Pewnie wiedział, że prędzej czy później to i tak się rozleci i wtedy będzie trzeba zaatakować, bo to jest człowiek o ogromnych horyzontach. No i Richard się zgodził, dlatego że no i nawet jeszcze można tutaj powiedzieć dużo o tym, co działo się wówczas w 79 i 80 roku. Podobno nawet, jak to pisał Nick Mason w swojej książce autobiograficznej, każdy miał swoją własną przyczepę odwróconą tyłem do drugiej.
Tak, żeby się przypadkiem żarli. Nie zobaczyć. Coś niesamowitego.
No, szkoda trochę.
No szkoda. To tak jak kiedyś Brian May, zapytany przez jedną z dziennikarek, jaka jest jego rada dla zespołów, które odnoszą wielki, gigantyczny sukces, powiedział jedno zdanie. Nie rozpadajcie się. Ale to nie jest łatwe, jak się okazuje.
Trudno, żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę te podziały między ludźmi są bardzo widoczne i wtedy to też się udzielało, ale to tylko dlatego, że jedna osoba, która z jednej strony odpowiadała za repertuar, postawiła żelazną rękę i cały czas biła pięścią w stół, że musi być po mojemu i no niestety, no, wychodzi na to, że ci, co mieli żelazne charaktery, to zostali, a ci, co byli bardziej wrażliwi, musieli odpuścić. No ale jak historia pokazała w latach 90. Richardowi zostało to wynagrodzone tak, no, z nawiązką.
Z nawiązką, tak. Tutaj również możemy powiedzieć o tym aspekcie finansowym. No ale dobrze, wróćmy teraz do Wet Dream, bo na przykład jest taka bardzo udana książka Tobiego Manninga, The Rough Guide to Pink Floyd, i on pisze, że ta płyta to jest guilty pleasure, że tak naprawdę to jest album bardzo lekką ręką przez Richarda Wrighta napisany i że się nie wysilił, kiedy porównujemy na przykład to z wkładem, który wniósł do Dark Side of the Moon. Tak sądzisz, Michale?
Dokładnie tak. Zgadzam się z całą rozciągłością. Ten album towarzyszy mi co roku od 11 lat w okresie wakacyjnym.
Jest twoją guilty pleasure, tak?
Ta Powiedzmy, płyta? Że tak. Ja zawsze do niej wracam i tylko w słoneczne popołudnia mi się do ona dobrze wchodzi. Nie nudzi mi się, choć jest bardzo krótka i pozostawia niedosyt. Pozostawiała niedosyt przy pierwszym odsłuchu w latem 2012 roku. Ją wtedy posłuchałem, ale stwierdziłem, że jest to bardzo genialna płyta. Owszem, nie poradziła sobie za bardzo w notowaniach, bo jak podają notowania chociażby z Norwegii, to zajęła zaledwie 20 lokatę na norweskiej liście przebojów tygodnika WG Lista. Uważam, że to jest no niziutko, no ale to nie było jakichś tam wielkich singli, które by mogły przekonać jakieś mainstreamy.
Też to nie była płyta pełna wyłącznie piosenek, to też o tym powiedzmy.
No tak, no bo to jest płyta w większości instrumentalna. Richard nie miał zbyt dobrego głosu, gdzie tam mógł, to zawsze zagrał.
Ale w Time chociażby pięknie nam zaśpiewał.
Gdzie?
W Time, na Dark Side of the Moon.
Tak, druga linia wokalna zaraz po tej gimurowej, ale to słychać, że to jest dostosowana pod jego zdolności wokalne. Jak się okazało, we Floydach pod Dark Side of the Moon to miał naprawdę śladowe ilości nagrania linii wokalnej i dopiero Wearing in the Inside Out i The Division Bell to jest jego już taka autorska kompozycja bardziej demokratyczna, bo jeszcze na A Momentary Lapse of Reason nie mógł wziąć udziału jako pełnoprawny członek
tak,
grupy.
Tak, był już troszkę na lepszych zasadach, ale ciągle nie na tych, w których był na początku lat 70. On na przykład w 90. bodajże 6. roku wydał płytę Broken China i tam wszyscy zwracają, być może teraz po tym tragicznym odejściu Sinead O'Connor, uwagę na to, że najlepsze utwory to są te, które Sinead zaśpiewała na tej płycie. Czy na Wet Dream w 78. jest taka piosenka, która jest head and shoulders nad innymi, czy nie?
Jest, można powiedzieć, że każda jedna jest takim manifestem twórczości Ricka. Każda jest inna, niektóre są do siebie podobne. Gdzieś tam zawsze organy, jak i pianino elektroniczne Hammonda jest. Jest, wiadomo, saksofon ustawiony perfekcyjnie. Są linie basowe. Jest to no, płyta bardzo melodyjna i troszeczkę żałuję, że ona sobie się nie poradziła. Bo jeżeli chodzi o mój osobisty wybór, to no, był bardzo trudny. Ale uważam, że ten Summer Elegy jest takim, no, myślę, wyznacznikiem, którym byłby nawet dobrym singlem. Jakbyście państwo posłuchali, co tworzy Rick i zestawili to z jego późniejszą twórczością, dosyć skromną, to jednak każdy jeden album Ricka to jest oddzielny rozdział. Tutaj mamy fascynację Grecją, rejsami żaglówkami po Morzu Śródziemnym, co tak. bardzo sobie
cenił. Potem mieliśmy też elektroniczny projekt Z, który był zupełnie jak gdyby z innej beczki, jeśli chodzi o zainteresowania muzyczne. No ale dobrze, Michale, zagrajmy państwu. Zaczniemy od Cat Cruz, prawda?
Tak, to tutaj mamy instrumental z popisem właśnie i Sonny'ego White'a, ale także i Mela Collinsa. To on tutaj będzie miał dużo do powiedzenia i zagrania na saksofonie, tym bardziej, że słuchamy dzisiaj fragmentu płyty po remiksie Stevena Wilsona z Porcupine Tree.
Tak, to tutaj trzeba powiedzieć. I ona wyszła bardzo niedawno temu, bodajże 28 lipca się pojawiła.
Dokładnie 80. urodziny Ricka Wrighta. Tutaj mamy dokładnie kilkanaście sekund przedłużone, dlatego że Rick chyba troszeczkę to przeedytował, a dzisiaj możemy się cieszyć pełną wersją.
No to posłuchajmy. Richard Wright z płyty Wet Dream, nagranie Cat Cruz. Patrząc, Michale, na okładkę tej płyty, Michał Abramek ze mną nadal w studiu Wydziału Muzyki, można by pomyśleć, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, że to taka lekka wakacyjna muzyka, ale przecież te przeżycia bardzo prywatne Richarda Wrighta też przełożyły się na to, co jest na tej płycie.
Rok 78 to nie tylko początek takiego konfliktu, rozpoczęcia niejako konfliktu w grupie Pink Floyd, ale także początek problemów z pierwszym małżeństwem. Mowa tutaj o żonie Juliet. Ale było to odzwierciedlone w ten sposób na tej płycie, że utwór numer 2, zaraz po tym pięknym instrumentalu, jest podpisany ze współtwórstwem tej żony.
Właśnie żony.
Tak, mówimy tam, Richard śpiewa tam między innymi o tym, że się oddalają i kłamią sobie prosto w twarz. Jakie były konkretne motywy rozwodu i tych konfliktów, no to musielibyśmy przeczytać różnorakie biografie, ale wiem, że no nie był to zbyt szczęśliwy okres dla Ricka zaraz po zamknięciu turnę Animals.
No właśnie, bo to nie tylko to życie zawodowe troszeczkę się zaczęło sypać, ale także prywatne. Ale wróćmy do reedycji, bo sporo już mówiliśmy o samej płycie, która oryginalnie wyszła w 78 roku, a teraz ta reedycja, wspomniałeś, że to Steven Wilson zajął się remiksowaniem, więc mamy tutaj wersję Dolby Atmos, która teraz stała się niezwykle modna. Mamy także wersję 5.1 i oczywiście stereo. Czy są jakieś super dodatki, które mają skusić takich ortodoksyjnych fanów Wrighta?
Skupiamy się tylko i wyłącznie na brzmieniu, dlatego że nie ma ani żadnych bonusów poza rozszerzeniem dwóch utworów. Pierwotnie, tak mi się wydawało, sądziłem, że każdy utwór będzie rozszerzeniem i jakąś rewelacją. Okazało się, że tylko to, co teraz usłyszeliśmy, plus jeszcze utwór Waves, też instrumental kończący bodaj pierwszą płytę, pierwszą stronę tej
pierwszą
płyty
stronę,
oryginale,
tak, stronę.
Oryginalnie został rozszerzony i przywrócony do postaci sprzed przycięcia studyjnego, no to są bonusy i to na tym trzeba postawić kropkę. Reedycja była potrzebna dlatego, że od pewnego czasu, bodaj od 15 lat, nie można było normalnie, oficjalnie w dystrybucji kupić tej płyty, bo wiem, że w roku 2008, chwilę po śmierci Ricka, była wznawiana na rynku australijskim. W 93 roku na 15-lecie bodaj Columbia albo oryginalny Harvest wydali to na kompakcie po raz pierwszy, a za wydanie reedycji z miksem Stevena Wilsona odpowiada z kolei Parlophone. Jest to po pierwsze wyeksponowanie niskich tonów. Jest wyeksponowanie wszystkich tonów i tego, co było, można powiedzieć, troszeczkę bardziej przykryte w sekcji organowej. Są nowe walory przedstawione. Ja za każdym razem coś tam wyłapywałem, ale na pewno ta reedycja jest przygotowana z sercem, z pietyzmem. Dobrze wiemy, że Steven Wilson podchodzi do kanonicznych płyt, bodaj takich grup jak Jest czy Ultravox, z tak. takim pietyzmem, że chce zachować urok oryginału, ale jednak jakieś tam bajery schowane na trakach w miksie musi pokazać, które nie były wyeksponowane, a powinny być.
To jest też fajne, że nagrywane to było w wyjątkowym studiu, bardzo niewielkim, ale studiu, które stało się słynne pod koniec, szczególnie lat 70., czyli to studio pod Niceą Super Bear, o którym także wspominałeś w pierwszej części naszej rozmowy. I to, że to była końcówka lat 70., więc jeszcze muzycy nie zafascynowali się tymi wszystkimi parapecikami, sztucznymi dodatkami. Ta płyta brzmi bardzo organicznie, a teraz dzięki reedycji chyba jeszcze bardziej.
Tak, do tego jeszcze dochodzi utrzymanie tonu w okładce, no bo powiedzieliśmy, że Hypnosis odpowiadało za oryginał, gdzie mamy żaglówkę, mamy jakiś tam kieliszek z jakimś trunkiem i ktoś tam sobie wypoczywa, tak. A tymczasem przy superwizji, przy wsparciu potomków Ricka Wrighta, chodzi tutaj o Galę i Jamie Wright, którzy mieli opiekę merytoryczną nad artworkiem. Karl Grover i grecki fotograf Kostas Spatis stworzyli zupełnie nową okładkę, gdzie mamy dominującą toń oceanu i gdzieś tam
mężczyzna
ktoś sobie
wypływający z
samotności
wody.
Sobie pływa, no bo Richard to był jednak człowiek kochający morze i tam chyba odnajdujący spokój. Bardzo kochał żaglówki i dobrze, że w sumie pod tym względem mamy tutaj jakieś świeże spojrzenie na temat artworku. To jest bardzo istotne, bo też artwork to jest pierwsza rzecz, jaką my widzimy jeszcze przed odpakowaniem płyty. A jeszcze muszę powiedzieć, że we wrześniu wyjdzie reedycja tego samego materiału na winylu i materiał będzie przeźroczysty.
Taki niebieskawy.
Niebieskawy winyl będzie.
No to będzie bardzo interesujące dla fanów. A ja jeszcze zwróciłem uwagę na to, że ta okładka troszeczkę jak gdyby nasuwa skojarzenia z okładką płyty Broken China, jeśli chodzi o układ graficzny. Jest to coś zupełnie innego, ale też mamy takie dwa jak gdyby główne punkty na tej okładce. No ale okładka może nie jest najważniejsza. Co jeszcze zagramy?
Przed nami jeszcze jest utwór, gdzie możemy już usłyszeć wokalizę Ricka Wrighta, jej walory. Bardzo skromne, ale jednak na te swoje potrzeby Rick miał akurat wokalizę wystarczającą do tego, żeby się też nie przemęczać. Jest to utwór Summer Elegy. Jest to taki właśnie wyznacznik tejże płyty, który zdecydowanie by się nadawał na singiel. Chyba nie były żadne single wydawane, a jak już to może jeden, góra dwa. No z marketingiem chyba ta płyta sobie za bardzo dobrze nie radziła, nie miała zapewnionego, a szkoda. No mamy to niesamowite szczęście słuchać tego latem, bardzo dobrze, bo to jest akurat muzyka, tak jak mówiłem, na ten okres i no bardzo polecam całą płytę w oryginale, ale też w remiksie zdecydowanie Stevena Wilsona. Ta reedycja zdecydowanie była potrzebna. Czyli taka esencja całej płyty ujęta w tym jednym utworze Summer Elegy.
Summer Elegy, lato jeszcze trwa, ale my teraz zagramy już tą letnią elegię. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Michał Abramek był gościem Wydziału Muzyki.
Dzięki Paweł, dziękuję Państwu.